swojego życia, kiedy możemy Bogu, przede wszystkim możemy Bogu podziękować za to, że przeprowadził nas przez ten dzień. Zachował nas od wypadków, zachował nas od różnych rzeczy. I pragnę dzisiaj pomodlić się o to słowo, które będziemy razem czytać, razem studiować. By Bóg doszedł do głosu w naszym życiu, byśmy mogli nasze życie przemieniać względem Niego. Na podstawie Jego słów, na podstawie tego, co On mówi do nas. I ja Ci, Ojcze, dziękuję. Dziękuję Ci za wszystko, co nam dajesz. A szczególnie wywyższam Cię za słowo, które pozostawiłeś nam. Słowo, które ma moc odmienić nasze życie, nasz los. Które ma moc zmienić miejsce naszego celu, naszego końca podróży. Dziękuję Ci, że jesteś suwerenny. Że jesteś Bogiem miłosiernym, sprawiedliwym. A szczególnie za to, że jesteś tak dobry i łaskawy dla nas. Za to Ci dziękuję w imieniu Jezusa. Amen. I dzisiejszym kazaniem moim to jest po prostu potrzeby bliźnich. Ale zanim do tego dojdę, do tych potrzeb bliźnich, to chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tymi rzeczami, które wynikają to przed. Bo kiedy tak naprawdę możemy myśleć o potrzebach bliźnich? Kiedy już jesteśmy dorośli, kiedy już jesteśmy ustabilizowani, kiedy już jesteśmy w stanie rozumieć, czym jest życie. I każdy z nas ma marzenia. Każdy z nas ma oczekiwania. Każdy z nas ma w swoim życiu wyzwanie. Każdy z nas idzie według pewnej filozofii swojego życia. Pewnych rzeczy, które uważa za dobre, uważa za właściwe w swoim życiu. Według wartości i jakości swojego życia. Każdy z nas ma takie refleksje na temat właśnie siebie, miejsca tu na ziemi. Bo każdy z nas szuka tego, co jest najlepsze. I chociaż bywa tak, że chcemy być zwycięzcami w życiu, to jednak niektórzy wybierają inne decyzje, inną drogę. Niektórzy po prostu pogubieni, niektórzy w jakiś sposób ściągnięci w dół, czy to przez jakąś traumę, czy to przez jakąś inną okoliczności, po prostu przegrywają swoje życie. Bo wszyscy wiemy, że idziemy za tym, co jest blisko naszego serca. Idziemy za tymi rzeczami, które dla nas stanowią wartość i po prostu rzeczy, które kochamy, chcemy je mieć. Rzeczy, których uważamy, że to jest naszym skarbem. Chcemy być koło blisko tych rzeczy. I niektórzy dochodzą do tego. Niektórzy jednak do tego nie dochodzą, ponieważ przegrywają swoje życie. I jest takie prawo w Bożym Słowie. Ono nie jest tak do końca zapisane o potrzebach nie moich, ale o potrzebach Twoich bliźnich. I kiedyś zadano pytanie Panu Jezusowi, kto jest moim bliźnim? I Jezus dał przykład odnośnie tego miłosiernego Samarytanina, że on jest tym bliźnim, który pomógł temu, który był w potrzebie. I powiem wam, że Biblia mówi dużo o tym, że mamy swoje zachcianki, mamy swoje marzenia, mamy swoje ambicje. Lecz bardzo mało patrzymy się na to, że bliźni mają również potrzebę względem nas. Oczekują od nas czegoś. I właśnie jest słowo takie, które Pan Jezus mówi o tym, kim jest ten Twój bliźni. I Pan Jezus odnosi się do naszego życia, pewnej historii, która miała miejsce. I ta historia pokazuje nam skutki naszych wyborów, naszych decyzji. Tę historię znajdziemy w Ewangelii Mateusza. Jest to historia, kiedy już wszystkie narody zbiorą się przed Panem Jezusem i Pan Jezus stanie, przemówi do nich i oddzieli, nazywa jedną grupę ludzi owcami, drugą grupę ludzi nazywa kozłami. I mówi do tych, co oddzieli jako pierwszych, żeby stanęli koło jego prawicy, a kozły, żeby stanęli koło jego lewicy. I zwróciłem uwagę na to, że w życiu Bóg bardzo się patrzy na to, jakie jest nasze serce, jakie są nasze motywy skierowane do innych ludzi. Jan pisze w Ewangelii, czy nie, w liście pierwszego, w pierwszym liście Jana mówi coś takiego, że nie możemy kochać Boga, którego nie widzimy, nie widząc człowieka, którego widzimy. Ponieważ każdy człowiek jest uczyniony na jego podobieństwo. Nie możesz kochać Boga, jeśli czujesz nienawiść do drugiej osoby, do twojego bliźniego. Nie możesz tego robić. I to nam pokazuje, jak ważne jest to, że w naszym codziennym życiu, jak my sobie z tym radzimy. I Jezus, kiedy czyta, znaczy kiedy mówi do tych owiec, mówi, że wybrał ich ze względu na to. I tutaj tłumaczy w Ewangelii Mateusza 25-35. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. No właśnie, jak ważną rzeczą jest nasze codzienne życie. Że Jezus się patrzy na to, co my robimy w naszym życiu. Czy nasze życie jest skupione tylko na końcu własnego nosa? Czy wychodzi poza to? Bo zauważmy, że kryteria Pana Jezusa są proste. Bóg wynagradza tych, którzy nie patrzą się tylko na siebie, ale widzą potrzebę drugiego człowieka. I co mówi dalej? Wtedy odpowiedział... Nie, dobrze mówię? 36, tak. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy. Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, a daliśmy Ci pić? A kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król, odpowiadając, powie im: zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Każdemu, komu czynisz dobrze, to nie czynisz tej osobie. Jezus mówi, że ja odbieram od was. Mnie uczyniliście. Pomagając innym, pomagasz lub po prostu wspierasz dzieło Jezusa. Wiecie, ja sobie otworzyłem oczy na to. Ja to znałem, ale zauważyłem, jak ważne jest to, żebyśmy dbali nie tylko o siebie, ale dbali również o tych, którzy są w naszym środowisku, w naszym kręgu znajomym. Jak ważne jest to, ponieważ na podstawie tego Jezus po prostu jest kryterium naszego działania. Jezus się patrzy na to, co my robimy właśnie z tymi. Widzimy, że pomoc dla innych Jezus potraktował jako pomoc dla Niego samego. On jest tym beneficjentem tej naszej wyciągniętej ręki, naszego szczodrego serca. On jest beneficjentem. To On mówi, że to mnie uczyniliście. Czyniąc innym, czynicie dla mnie. Czynicie to dla mnie. Jak ważne jest to, żebyśmy o tym naprawdę nie musieli zapomnieć. Jak bardzo On się identyfikuje z tymi, którzy w swojej niedoli, w potrzebach wzdychają do Boga. Jak bardzo chce nas Jezus zachęcić, abyśmy naprawdę mogli cokolwiek przemyśleć, jak wygląda nasze życie. Czy żyjemy dla siebie? Czy żyjemy po to, abym ja był zaspokojony? Aby moje pragnienia, moje marzenia zawsze doszły do głosu? I w ten sposób odrzucając pomoc innym. I co mówi 41 werset? Jest druga grupa osób. I wtedy powie tym po lewicy: idźcie precz ode mnie. Przeklęci w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przechodniem, a nie przyjęliście mnie. Nagim, a nie przyodzialiście mnie. I chorym, i w więzieniu, a nie odwiedzaliście mnie. Wtedy i oni mu powiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, albo pragnącym, albo przechodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy im odpowie tymi słowy: zaprawdę powiadam Wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaź wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Jedni są skupieni na sobie, myślą o sobie. Drudzy mają wrażliwe serca i nie patrzą się tylko na siebie. Jedni nawet nie wiedzą, bo to po prostu robią jakby z automatu. Przecież to jaki problem pomóc, tak? Jaki problem wstawić się? Jaki problem pomodlić się? Jaki problem pójść z kimś drugą milę? Jaki problem zapytać się, jak ci leci? Jak żyjesz? Co u Ciebie słychać? Jaki problem? Mówi, nie ma problemu. Jedni mają problem, ponieważ nic nie robią lub bardzo mało robią dla drugich ludzi. My nie przez uczynki jesteśmy zbawieni, co prawda. Bo nikt z uczynków nie będzie przed Bogiem usprawiedliwiony. Jedynie z wiary przez łaskę. Ale jeśli masz wiarę i ta wiara nie jest czynna w miłości, to ta wiara nic niczym nie jest. To jest wiara, która jest pusta. Wiara, która widzi samego siebie. I to jest smutne, że wielu tą drogę wybiera, idąc właśnie przez życie. Można powiedzieć, skoro mówią do Niego Panie, ta druga grupa osób, to w jakiś sposób muszą Go znać. W jaki sposób muszą mieli relacje z Bogiem. I oni powiedzieli, no myśmy nie widzieli, że to Ty jesteś w tej drugiej osobie. To jak nie pomogliśmy? Przecież nie było Ciebie. Jezus mówi, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, to tak jakbyście mnie nie uczynili. Ja i ty możemy przejść obojętnie pod wieloma rzeczami, z wieloma ludźmi. Możemy zobaczyć po prostu, ale przymrużyć oko. To jest nie moja sprawa. Niech sobie radzi, czy to jest po prostu tak wybrał. Możemy. Ale może w tym wypadku Bóg czeka na to, żebyśmy zareagowali. Bóg może czeka na to, żeby się ja i ty mógł się zatrzymać, powiedzieć, no mi jeszcze w miarę dobrze idzie, ale jemu czy jej, no może jakoś ciepłe słowo powiedzieć. Lub zapytać się, słuchaj, powiedz mi, co się dzieje z tobą? Co tak jesteś smutny? Albo co tak uciekasz? W naszej sytuacji bardzo by to pasowało, bo wtedy, kiedy ty idziesz tak do bliźniego, to nie to, że temu bliźniemu pomagasz. Jezus mówi, on jest beneficjentem. On odbiera tą pomoc, bo on potrzebuje, żebym ja i ty mógł innym pomóc. To on jest tym adresatem, tak naprawdę, z któremu my mamy pomóc. Kiedyś w Niemczech byliśmy młode wierzący z małżonką i bardzo mocno powiedział do mnie słowo lider nasz Jan Słonika, powiedział coś takiego, że dla Boga robisz wszystko. Czy do pracy chodzisz, czy służysz z Bożem, czy żyjesz dla Boga jako wierzący. I nie możesz powiedzieć, że ja pomogłem temu czy tamtemu. Bo jeśli twoje nastawienie jest takie, że ty pomagasz tej osobie i mówisz o tym, że pomagam tej osobie, a potem będzie tak, że ta osoba się od ciebie odwróci, bo tak też może być. Bo ty będziesz bardzo rozczarowany. Ale jeśli ty w sercu powiesz, ja pomagam tej osobie, ale tak naprawdę ja to robię dla Boga, bo On jest godzien i On potrzebuje, żebym ja pomógł tej osobie, to wtedy, czy ta osoba się odwróci, czy się nie odwróci, ty nie masz rozczarowania, bo ty wiesz, że ty Bogu, dla Boga to robiłeś, nie dla człowieka. Dla Boga to robisz. To, co mówi Pan Jezus. Cokolwiek uczynicie tym moim najmniejszych z braci, mnieście uczynili. Jemu to robisz. Dla Niego to robisz. Nie dla siebie. Dla Niego to robisz. Pokazując nam te postawy, które Pan Jezus wymienia, mówi, że wszyscy ci, którzy mieli na uwadze dobro drugiego, to ci, którzy czynili nie ludziom, ale samemu Synowi Bożemu. I wiecie, to jest nie tylko to, że ty się zmęczysz tą pomocą. Bóg zamienia to w wielką radość dla ciebie. Pomagając innym, odchodzisz od swoich własnych, jakby tych, nie nazwę egoistycznych, ale odchodzisz od siebie po to, by ten swój czas, swoje jakieś rezerwy zainwestować w drugą osobę, w drugiego człowieka. Wiecie, jakie to jest błogosławieństwo? Mówią, że bardziej błogosławione jest dawanie niż branie. Tak mówią, tak? Tak mówi Słowo Boże. Jesteś bardziej błogosławiony, kiedy pomagasz, ale jesteś też błogosławiony, kiedy tą pomoc przyjmujesz, tak? Jest tak obopólna, taka piękna synergia w Królestwie Bożym. Kiedy lud Boży ma wrażliwe serce i pomaga, wspomaga tym, którzy potrzebują tej pomocy. Niektórzy nie powiedzą ci, musisz się domyślać. Ale niektórzy widać to, to jest ewidentnie, potrzebuje pomocy. Ta osoba czy ta osoba. Potrzebuje, żebyś powiedział dobre słowo. Potrzebuje, żebyś może na kawę zaprosić, bo jest sam, sama. Jakkolwiek to nie wygląda w moim czy w twoim życiu, potrzebujemy mieć oko nie tylko na siebie, ale też na innych, bo Pan Jezus mówi, że to jest warunek, to jest kryteria tego, gdzie będziemy spędzać naszą wieczność. I możesz być wierzący 100 lat, ale jeśli u ciebie nie ma pragnienia takiego miłosierdzia, nie ma pragnienia współczucia, no to coś jest nie tak z tobą. Coś jest nie tak, coś trzeba to poprawić. I szczególnie ten fragment nam pokazuje to, że uczyniliście i nie uczyniliście. Twoje działanie, twoje życie, twoje uczynki, mówi Boże Słowo, idą za tobą jako sprawiedliwego. Idą za tobą twoje uczynki. I co zrobiłeś w swoim życiu? Ile możesz powiedzieć, że pomogłeś ludziom? Bardzo dobitnie akcentuję moją i twoją postawę w tym. Moje i twoje nastawienie, motywacje. I tak naprawdę to my nie bardzo mamy dużo na wytłumaczenie tego. Po prostu nie chcemy, tak? Nie chcieliśmy. Po co mi myśleć o drugiej osobie? Po co mi ten dodatkowy balast? Po co mi jego problemy? Po co? Tak? To jednak nie na tym życie polega. Życie nie polega na tym, że żyjesz sam dla siebie, bo nie jesteś stworzony żyć w samotności. Bóg mówi, że źle jest, kiedy człowiek jest sam. Źle jest. Nie jest dobrze dla człowieka, kiedy jest, żyje sam, żyje w samotności. Kiedy jesteś głodny? Kiedy jesteś spragniony? Kiedy jesteś obcy? Lub bez właściwego ubrania? Lub kiedy jesteś chory w więzieniu? Przecież my to widzimy. Widzimy po ludziach, jak wyglądają. Czy mają potrzeby. Widzimy to po ludziach. I wystarczy tylko po prostu innym okiem spojrzeć. Okiem tym, że możesz kogoś obdarować. Że możesz być dla kogoś drugiego błogosławieństwem. Słowem i językiem, mówi Biblia, 1 Jana 3,18, mówi nam, dzieci, miłujmy nie słowem i ani językiem. Bo wiecie, to jest łatwo powiedzieć, kocham cię, tak? Ale za tym nie ma nic. Można kogoś poklepać, niech Bóg cię błogosławi. Wszystko będzie dobrze. Za tym nie ma nic. Jest całkiem inaczej, kiedy ty się pochylasz nad sytuacją bliźniego i nie kochasz słowem i językiem, lecz chciałbyś to zamienić w czyn, swoją miłość do niego. Chciałbyś to zamienić w prawdę do tego człowieka. Bo to nie tylko chodzi o pomoc materialną, czy jakąś taką pomoc w innych kwestiach, ale nieraz to, że trzeba go wesprzeć duchowo. Trzeba go pocieszyć jeszcze. Niektórzy po prostu potrzebują być wysłuchani. No. I to nam jest potrzeba. Potrzeba nam jest tej zmiany, abyśmy mogli umieć pomóc temu bliźniemu. List do Galacjan mówi nam 6:10. Przeto póki czas mamy. Nic innego jest po prostu, póki czas mamy, to póki ja i ty żyjesz, tak? Dobrze czyńmy. Dobrze czyńmy. Wszystkim, ale podkreślone jest szczególnie temu, którzy są domownikami wiary. Czyli ci, którzy z tobą są w jednym lokalnym zborze, w ogóle w zborze są wierzący. Domownikiem wiary to jest ten, każda wierząca osoba. Właściwie wierząca osoba. Dobrze czynimy. Wspierajmy, pomagajmy. Postarajmy się zapytać kogoś, jak ci leci. Czy mogę ci czymś pomóc? Czy masz jakąś potrzebę? To nie jest takie trudne. To naprawdę nie jest takie trudne. Dziś mnie i ciebie zaprasza nas Jezus do tego, abyśmy odmienili lub porzucili swój stary styl życia, który skupia się na sobie. Nikt, kto skupia się na sobie, nie ma miłości Boga. Miłość Boga, jeśli jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, to ta miłość jest czynna. Ta miłość, ona nie powoduje to, że ty jesteś bezczynny. Ona powoduje w tobie to, że daje ci energię, daje ci kreatywność, daje ci ekspresję do tego, byś ja i ty mógł innym mógł pomóc. To jest miłość, która płynie od Boga. To jest miłość, ale to jest miłość ku sobie. Ta egoistyczna, o tym nie chcę mówić, o tym Bóg to bardzo napiętnuje. Bo jeśli my zmienimy nasze stary styl życia, zmieni się również moja i twoja perspektywa, że nie jestem pępkiem świata, że na mnie nie kończą się wszystkie wyroki. Jestem tylko częścią pewnej historii. Nic więcej. I z tej perspektywy powiem wam, że przychodzi radość. Często mówi o tym mój przełożony prezbiter Ziernicki, że ten, kto nie głosi, ten, kto nie głosi Ewangelii, ten nie żyje. Mówi tak, Krzysztof, nie głosisz, nie żyjesz. Po prostu jesteś martwy. Musisz głosić, musisz mówić o Jezusie. Musisz mówić ludziom prawdę. Musisz pokazywać na krzyż. Musisz po prostu odnosić w swoim życiu właśnie te wartości, które płyną z Biblii. Do siebie, ale również i do tego bliźniego. Na zakończenie chciałbym podzielić się pewną refleksją na temat Syna Marnotrawnego. Jest taki obraz, jeśli można to teraz pokazać. Nie wiem, czy to będzie takie dobrze widoczne. Rosyjski malarz Ilja Błazunow w 1977 roku namalował współczesny obraz Syna Marnotrawnego. Troszeczkę jakbyś mógł na obraz kliknij na obraz, to trochę się może powiększy. Bardzo tak nie widać tutaj, ale widzimy postać, to jest Pan Jezus w takim na samej najbardziej widocznym obrazie, a koło Niego, przy Nim jest na klęczkach taki chłopiec, który można powiedzieć, jakby wracał, syn marnotrawny i prosił o wybaczenie. Jezus trzyma nad nim jedną rękę na jego głowie, a drugą właśnie dotyka jego palców. Ale co widzimy tam dalej? To zdjęcie jest bardzo wymowne w różne symbole. I możemy wiele z tego obrazu wyczytać, z tego portretu. I chcę wam powiedzieć, że tak wyglądało nasze życie. I moje, i twoje. Byliśmy jak syn marnotrawny. No może nie w takim stopniu, z takim skutkiem. Ale powiem wam, ja przez swoje postępowanie niejednego uraziłem, niejednemu sprawiłem ból, niejedna osoba przeze mnie cierpiała. I to widać po tym stole. Po moim starym życiu podobnie było widać. Nie było nic ciekawego. Może nie jadłem ze świniami, jak syn marnotrawny, które są tutaj obecne na tym. Może nie było tyle w moim życiu przelanej krwi, czy po prostu, ale w wielu przypadkach i te kościoły spalone, domostwa rozbite i ludzie, którzy po prostu toną w alkoholu lub w innych używkach. To było życie każdego z nas. I przychodzimy do Pana Jezusa, zostawiając to za sobą w tyle. I wybaczono nam jest wszystko. Każde przewinienie. Każde przekleństwo jest nam wybaczone. Każdą postawę, złą motywację serca jest nam wybaczone. I powiem wam, że jest mi smutno, że taki kawał życia, 22 lata od urodzenia, musiałem posmakować tych rzeczy, które były naprawdę złe dla mnie. A kiedy przyszedłem do Jezusa, On wszystko mi wybaczył. On wszystko to po prostu usunął ode mnie. Ten wstyd. Usunął ode mnie wszelkie przekleństwo. Każda choroba jest również usunięta ode mnie. I już ja już wstałem z kolan. Jeszcze nie jestem tam. Ja już wstałem z kolan. Już idę dalej do przodu. I chcę mój bieg życia dokończyć właściwie. Nie chcę wracać do tych rzeczy, które miałem. Nie chcę wracać. Nie chcę być obojętny na potrzeby bliźniego. Nie chcę być chłodnym, zimnym chrześcijaninem, który trzyma się tylko liter, który trzyma się tylko wyznaczników. Nie chcę być takim chrześcijaninem. Chcę być wierzącym, który czuje, który ma wrażliwe serce, który płacze z płaczącymi, śmieje się ze śmiejącymi. Chcę być takim wierzącym. I powiem wam, że ja już się nie jestem w stanie oszukiwać, bo ja wiem, co Bóg o mnie myśli. W tym liście do Galacjan 6:7 jest napisane, żebyśmy nie błądzili. Mówi, nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Galacjan 6:7. Albowiem, co człowiek sieje, można to przekręcić, powiedzieć, tak jakie są twoje uczynki, tak? Takie zbierzesz owoce z tych uczynków. Co człowiek sieje, to będzie i żąć. Jeśli zasiejesz w nienawiści, miłość przyjdzie? Nie. Przyjdzie nienawiść. Jeśli zasiejesz w skąpstwie, przyjdzie szczodrość? Nie, przyjdzie skąpstwo. Jeśli zasiejesz w miłość, przyjdzie miłość. Jeśli zasiejesz w szczodrość, przyjdzie szczodrość. To jest Boże prawo. To, co człowiek sieje, to, co siejesz w swoim życiu, będzie czas, że zbierzesz to, co zasiałeś. I czasem potrzeba jest, aby potrząsnąć nam, obudzić nas z takiego wygodnictwa, z takiego chłodu, takiej czystej kalkulacji, co mi się opłaca, co będzie dla mnie dobre, to czy tamto.
Trzeba z tego wyjść, trzeba z tego zrezygnować. I trzeba pójść za tym, co Pan Jezus mówi. Abyśmy trwali w bliskiej relacji i w posłuszeństwie dla Syna Bożego, który daje nam pocieszenie. Na koniec chciałbym się podzielić z listem do z objawienia świętego Jana. Z listem, no to jeszcze nie jest, znaczy to jest z listu. Pan Jezus mówi do swojego Kościoła: znam uczynki Twoje. Wiesz o tym? On zna wszystkie uczynki moje i Twoje. I mówi tak: znam Twoją miłość. Nie tylko uczynki, ale znam Twoją miłość, jaką masz. A to tylko miłość. Znam Twoją wiarę, jaką masz. I w końcu mówi: znam służbę Twoją i Twoją wytrwałość. Pan Jezus mówi, On wszystko zna. On wie. On wie. On wie, w jakim miejscu każdy z nas stoi. On wie, ile jesteśmy warci. Ponieważ zna nas. Chciałem Cię zachęcić. Jeśli czujesz się umęczony, umęczona służbą, wytrwałością, jeśli czujesz się umęczony uczynkami, miłością do bliźniego, swoją wiarą, to chcę Ci powiedzieć, nie rezygnuj. Wybrałaś dobrą drogę. Jezus mówi, że przyjdzie zwycięstwo na Ciebie. Staniesz się zwycięzcą. Wygrasz życie. I spędzisz wieczność z Bogiem. Nie na podstawie uczynków, a na podstawie wiary. Czynnej w miłości. Dlatego ważne jest, żebyśmy sobie zarabiali w niebie pieniądze. Bo tam jest Twój skarb. Tam powinno być Twoje serce. Twoje uczynki idą za Tobą. I Pan nie powie do Ciebie, cóż uczyniłeś w życiu, skoro Twoje uczynki będą opowiadać Twoje serce, Twoją służbę, Twoją wiarę, Twoją miłość, Twoją wytrwałość. Te uczynki będą szły za Tobą. I Pan Jezus powie, że byłem głodny, dałeś mi jeść. Byłem spragniony, dałeś mi pić. Byłem przechodniem, byłem obcym, przyjąłeś mnie. Byłem chory czy w więzieniu, odwiedziłeś mnie. Wiecie, to będzie nagroda dla mnie i dla Ciebie. To będzie Jego przychylność. To będzie to, że będzie widział w Tobie siebie. Będzie widział swój charakter w Twoim charakterze. I to jest to najpiękniejsze. I z tego, co chcę zostawić. Amen.
Amen.